Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, trwa drugi dzień kongresu 590. Wczoraj były podkreślane ważne sprawy, chociażby nas żywotnie interesuje kwestia panelu dotyczącego fuzji Orlen-Lotos, nowy koncert multienergetyczny w kontekście też chociażby wyzwań rynku. Dziś pan premier Mateusz Morawiecki, otwierając kolejne obrady, mówi, że to najlepsze miejsce, by rozmawiać o tym, że polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. Dziś też mowa o nowych inwestycjach, o przełomowych inwestycjach w naszej gospodarce. Jak pan patrzy na to, co dzieje się, co w jaki sposób państwo, bo pan też jako jeden z panelistów zarysowujecie jako taką wizję dla polskiej gospodarki, chociażby w tym kontekście, co dzieje się wokół Orlenu i Lotosu?
Tak, to jest ważne, energetyka, dlatego że no, Lotos i Orlen kojarzą się z tymi, którzy produkują paliwo, benzyny, dystrybucja, prawda? Natomiast tutaj jesteśmy w perspektywie tak zwanej transformacji energetycznej, czyli Orlen inicjuje tworzenie takiego polskiego koncernu energetycznego, do którego będą należały PGNiG, czyli firma w tej chwili odpowiedzialna za dostawy gazu, oraz Energa, czyli firma, która jest dystrybutorem energii elektrycznej, sieci elektrycznych, dlatego że właśnie również takie procesy integracji w sektorze energetycznym no, nastąpiły już w wielu krajach, w niektórych 5, 10, a nawet i 15 lat temu, dlatego że stoimy przed perspektywą już 5, 10, 15 lat całkowitej zmiany struktury produkcji energii, czyli właśnie przede wszystkim jest tendencja do tego, żeby ta produkcja energii emitowała jak mniejszą ilość zanieczyszczeń. I tutaj dlatego te wszystkie obszary dotyczące właśnie napędów samochodowych, czyli paliwa, napęd, czyli transport kołowy, transport kolejowy, przemysł, one wszystkie są związane właśnie de facto ze zużyciem energii w różnej postaci. Perspektywa jest taka, że te główne tendencje idą w takim kierunku też, żeby produkować energię, którą da się przechowywać, czyli magazynować. Dzisiaj mamy taką sytuację, że właśnie energia nie jest, po prostu nie ma możliwości technicznych, technologicznych magazynowania i taką nadzieją jest wodór, czyli produkcja wodoru, który magazynujemy, po czym on jest właśnie wykorzystywany do właśnie zużycia w różnych dla gospodarstw domowych procesach technologicznych. I ten wodór dodatkowo jest takim przy spalaniu zeroemisyjnym, czyli nie generuje zanieczyszczeń. Ten wodór również będzie się nadawał do napędzania samochodów, do wykorzystania w gospodarstwie domowym, w przemyśle. No trochę tak w zupełnie takim dużym uproszczeniu, tak, ten wodór byłby rozprowadzany w różny sposób poprzez również sieć, no nie dokładnie tą samą, którą mamy, sieć, którą dystrybucja następuje, na przykład gazu. Czyli tutaj mamy perspektywę, w której odchodzenie od węgla, wiemy już w tej chwili jest projekt uzgodniony z Solidarnością, jeśli chodzi o Śląsk, gdzie w przeciągu 30 lat będą powoli zamykane kopalnie, ale również odchodzenie, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, od powoli, jeszcze nie teraz, również nawet od gazu, więc sam gaz który też emituje sporo zanieczyszczeń, będzie takim paliwem przejściowym na rzecz właśnie wodoru, też elektrowni jądrowych, ale to jest sprawa trochę w dłuższym terminie, no i różnego typu tak zwanych elektrowni wiatrowych. I tutaj mówię o Śląsku, dlatego, czyli może najpierw powiem w ten sposób, że ta perspektywa konsolidacji czy tworzenia koncernu energetycznego, chciałem tutaj zasygnalizować, jaką ona ma wagę dla obywateli, dla rodzin, dla gospodarstw domowych. Bo to nie jest właśnie taka...
Bo to nie tylko kwestia tego starcia z globalnymi koncernami, które też myślą o naszym rynku, ale właśnie no, w kwestii bezpieczeństwa, bo bardzo wiele mówi się o tym, czy nawet premier, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie, mówi o tym ożywieniu, które będzie towarzyszyło wszystkim uczestnikom kongresu, ale nie o kongres chodzi, ale o życie i te możliwości, które są przed Polską, czy też których zostaje pozbawieni, albo co stanie się, bo te wszystkie sprawy, te kwestia tej synergii dwóch koncernów, ale zmiany na Śląsku, mówi się wiele o tym Zielonym Ładzie, no to też zakłada bardzo duże wymagania, które stają przed nami, czy temu sprostamy i jak przejdziemy ten czas, w którym to nastąpi, prawda, ten czas przejściowy.
Tak, ojcze, i to nie jest to działanie, czyli tworzenie tego koncernu energetycznego, teraz fuzja Lotos, PKN Orlen, czy też właśnie transformacja energetyczna. To nie jest taki cel sam w sobie, tylko z perspektywy ekonomicznej to jest cel, który prowadzi do redukcji kosztów energii. To właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, do tworzenia źródeł energii, którą przechowujemy, tak jak wodór. To ma kolosalne znaczenie, bo proszę Państwa, zapotrzebowanie na energię będzie rosło, ono rośnie wykładniczo na globie ziemskim i dlatego tak zwane blackouty, czyli wyłączenia energii z powodu różnych awarii, obserwowaliśmy parę lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie tworzy to paraliż kompletny dla funkcjonowania ludzi i przemysłu. I takie blackouty, takie wyłączenia, awarie, no zdarzają się też w Polsce i one będą coraz częściej. Natomiast jeśli mamy źródło, tak jak mówię, wodór, to tutaj nie ma takiego zagrożenia. Oczywiście ta produkcja wodoru, na którą już się koncentruje właśnie ta fuzja Lotos, PKN Orlen, bo ta strategia nie prowadzi do tego, żeby w zakresie produkcji paliwa, jakim jest benzyna i dystrybucji, było to bardziej efektywne dla tych spółek, tylko właśnie, żeby tworzyć pewien układ silniejszy kapitałowo, który będzie mógł inwestować właśnie chociażby w te technologie produkcji wodoru, bo w dalszej kolejności samochody napędzane wodorem, więc dystrybucja tego wodoru na stacjach, czyli benzynowe będą się zamieniały na stacje dystrybucji właśnie wodoru dla samochodów, a w dalszej kolejności sieci przesyłowe, tak jak mówię, one wymagają trochę innej jakości niż obecne sieci przesyłające gaz, również będą w tym kierunku dostosowywane. Ale chciałbym tu podkreślić takie trzy funkcje, które ta fuzja i w dalszej kolejności ten holding, koncern, w którym będzie też spółka gazowa i ta sieci przesyłowe energetyczne, to są trzy główne funkcje. Pierwsza funkcja to jest właśnie redukcja kosztów dla gospodarstw domowych, rodzin i przemysłu, redukcja kosztów właśnie energii, czyli zwiększenie konkurencyjności, czyli to oznacza, że polepszenie warunków dla odbiorcy. Druga funkcja, niezwykle ważna, to jest sprawa stworzenia silniejszej pozycji w tym zakresie, w tym obszarze tego koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej. I tutaj chodzi o to, że nasi sąsiedzi nie mają takich potencjałów. I oni, no na przykład Litwa, prawda, mały kraj, gdzie właśnie tam rafineria, tutaj właśnie PKN Orlen dla nich stanowi właśnie jakby bardzo no, kluczową sprawę. Podobnie jest z innymi naszymi sąsiadami i Trójmorzem. I tutaj właśnie w tym zakresie możemy właśnie odgrywać istotną rolę, a jednocześnie ta fuzja, czy też właśnie ten koncern, proszę Państwa, jest ważny. I to myślę, że dla każdego słuchacza wspaniałego Radia Maryja to będzie bardzo ważne. Mianowicie my w ten sposób odeprzemy, mówiąc kolokwialnie, atak koncernów zagranicznych do tego, żeby one wchodziły tutaj do Polski i jakby wypierały ten nasz koncern, wypierały PKN Orlen. Bo bez transformacji, bez właśnie przez zamiany struktury produkcji energii na różne potrzeby, prawda, tak jak tutaj wymieniłem, nie podejmując takich kroków, po prostu w długim terminie nasz kraj zasiedliłyby potężne koncerny, takie jak właśnie Shell, British Petroleum, prawda, i jeszcze inne, które są mocne kapitałowo i które już w tej chwili no, dokonały tych kroków. Także tutaj dzieją się niezwykle ważne strategiczne sprawy, bo w efekcie wchodzenie, czy też, no, przepraszam za słowo, okupacja dużych koncernów zagranicznych gospodarki Polski byłaby niekorzystna dla naszych klientów, dla obywateli i też dla rozwoju gospodarczego. I w końcu ostatnią rzecz, którą bym wymienił, która będzie jakby wynikiem tego, to jest, proszę Państwa, doganianie potencjału gospodarczego Polski, doganianie, skracanie go w stosunku do Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. I tutaj można by powiedzieć, że proszę Państwa, no, przemysł, gospodarstwa domowe, każdy może sobie wyobrazić, że kluczowym elementem kosztowym, prawda, w wytwarzaniu, produkcji, funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki właśnie jest energia. I ten składnik kosztowy, jeśli on nie będzie właśnie optymalizowany, redukowany, to będzie powodował pogorszenie naszej kondycji, a więc konkurencyjności, a tym samym i pozycji polskiej gospodarki w Europie, w której to wiemy, że dominacja, potężna dominacja, proszę Państwa, Niemiec, no tutaj widzimy te walki wokół Nord Stream 2, dzisiaj też pewne instytucje niemieckie zaatakowały panią Merkel, że Nord Stream 2, czyli ten układ Niemiec z Rosją, może prowadzić do właśnie niszczenia procesu transformacji energetycznej w Niemczech. To jest bardzo właśnie ciekawą uwagą. No my wszyscy to takie wnioski stawiamy jako ekonomiści i nie tylko w Polsce i w tej właśnie części kraju. Tutaj w tej części Europy. I tutaj jeszcze warto, chciałbym dodać, proszę Państwa, taką liczbę podać, bo to, jeśli chodzi o tą dominację Niemiec, ostatnio opracowałem taki raport. To są liczby, fakty, to nie była kwestia wykonywania jakichś modeli ekonometrycznych. Otóż, proszę Państwa, jeśli weźmiemy obrót towarowy całej Unii Europejskiej, czyli z otoczeniem, czyli krajami poza Unią, to proszę Państwa, Niemcy, saldo obrotów towarowych Niemiec odpowiada za ponad 60% obrotów całej Unii Europejskiej. I to jest taka dysproporcja, czyli ja to nazywam wszystkie kraje Unii Europejskiej pracują na Niemcy, bo to taki obraz rzeczywiście z tego się wyłania. I ta dysproporcja, tu nie chodzi o to, żeby zredukować rolę gospodarki Niemiec, niech ona się rozwija, tylko chodzi o to, że te proporcje są niebezpieczne, bo one dla każdej ekonomii gospodarki, takie dysproporcje, taki poziom nierównowagi prowadzi szczególnie podczas kryzysów, ale nie tylko, do redukcji efektywności gospodarczej, a jednocześnie to taka jakby monopolizacja w dłuższym terminie prowadzi do tego, że w krajach biedniejszych, czyli o mniejszej dynamice i potencjale gospodarczym, tak jak Polska, ponosimy większe koszty. Czyli to nie jest tylko kwestia, że im się lepiej powodzi, ale jest też proces przerzucania kosztów. Czyli my konsumujemy koszty, które nie służą nam, które de facto dotyczą funkcjonowania gospodarki niemieckiej. To nazywamy w ekonomii takim mechanizmem przerzucania ryzyka, bo jak na przykład ktoś się ubezpiecza samochód czy na życie, to ubezpieczenie składkę ponosi, to później jak ma stłuczkę czy wypadek i trzeba wyremontować samochód, to z tego ubezpieczenia właśnie to się dzieje. Natomiast to jest opłacanie ryzyka, za które później mamy korzyści przy właśnie takim na przykład wypadku. Natomiast przerzucanie ryzyka to jest coś, z czego my nie odnosimy korzyści, a jesteśmy niesłusznie tym kosztem obciążani. I taki proces, proszę Państwa, ja analizowałem ostatnio od wejścia do Unii Europejskiej. Proszę Państwa, na Polskę przerzucano tyle kosztów, powiem obrazowo, podam liczbę. Nasze transfery netto z Unii Europejskiej rocznie średnio to było 35 miliardów złotych. Natomiast koszty, jakie kumulowaliśmy, czy też korzyści, jakie odnosiły kraje Unii Europejskiej z naszej gospodarki, powinny powodować, że te netto transfery z Unii powinny być nie 35 miliardów średnio rocznie, tylko 58 miliardów. A więc prawie dwukrotnie mniej, otrzymywaliśmy dwukrotnie mniejszą zapłatę właśnie za odnoszą Unii Europejskiej z tych.
O, chyba nasze połączenie rozerwało się. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Szumana. Mówiliśmy o kongresie 590. To piąta edycja tego kongresu. Koncentruje się w 5 obszarach tematycznych: bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. Dotknęliśmy tylko niektórych wycinków tego wydarzenia.